Witam bardzo serdecznie na antenie Radia Maryja pana ministra Marka Gróbarczyka, wiceministra infrastruktury, pełnomocnika rządu do spraw gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej. Szczęść Boże, panie ministrze, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie ojca i wszystkich radiosłuchaczy.
Panie ministrze, 17 września ubiegłego roku na Mierzei Wiślanej oddano do użytkowania kanał żeglugowy wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą oraz wyspą na Zalewie Wiślanym. W niedzielę będzie dokładnie rocznica otwarcia tej inwestycji. Proszę przypomnieć o jej roli i znaczeniu, jeżeli chodzi o funkcjonowanie państwa polskiego na poziomie gospodarki morskiej.
No tak, to dla nas była kluczowa inwestycja, przede wszystkim pod kątem otwarcia ostatniego akwenu morskiego, do którego Polska nie miała dostępu, a więc Zalewu Wiślanego. To przecież jedyna droga, która wiodła na ten akwen, biegła przez Federację Rosyjską i możemy powiedzieć, że ten akwen był w 100% uzależniony od Rosji. Nasza inwestycja spowodowała jednoznaczne przecięcie tej historii, a więc spowodowanie, uwolnienie tego akwenu jako swobodny dostęp do Bałtyku, a więc możliwość rozwijania się Elbląga i nie tylko Elbląga, innych portów, jak również zabezpieczenie pod kątem bezpieczeństwa wojskowego i przede wszystkim marynarki wojennej czy straży granicznej, możliwość właśnie chronienia granicy, a Zalew Wiślany graniczy z najbardziej niebezpiecznym państwem na świecie, a więc Federacją Rosyjską. Dzięki tej inwestycji Polska ma swobodny dostęp do tego akwenu, może chronić go w sposób należyty, a na pewno zerwaliśmy z tą podległością rosyjską, jaką było właśnie fakt sterowania i zarządzania tym ruchem przez Moskwę. To już jest historia. Dzisiaj swobodne wejście jednostek pozwala właśnie na swobodny rozwój.
Panie ministrze, przypomnijmy stanowisko opozycji, która twierdziła przez wiele, wiele lat, Platforma Obywatelska i jej sojusznicy, że ta inwestycja jest państwu polskiemu w ogóle niepotrzebna. Pani Kidawa-Błońska, która mówiła, że jeżeli natura by chciała, to by Mierzeję przekopała. I oczywiście były to działania realizowane na życzenie Rosji. Kiedy nastąpiła agresja Rosji na Ukrainę, tym bardziej te karty odkryły się przed naszymi oczyma.
Teraz mamy znacznie więcej informacji, które trafiają do opinii publicznej, jak uzależniony od Rosji był rząd Tuska. To wszystko, co działo się za ich czasów, zmierzało przede wszystkim do ustanowienia Polski zależnej od Rosji. Tak też się działo oczywiście na Mierzei Wiślanej, bo przecież ich zapewnienia o chęci budowy były niczym innym jak kolejnym kłamstwem, które było dozowane opinii publicznej. Te dokumenty, które pokazują, w jaki sposób próbowano i nie dopuszczano do realizacji tej inwestycji, a z drugiej strony podpisywano to, co zrobił Sikorski, haniebną umowę z Rosją, właśnie całkowicie oddając jurysdykcję i swobodne wpłynięcie Federacji Rosyjskiej, pokazuje po prostu, jaka była intencja i jaki był cel przede wszystkim Tuska w tym zakresie. Myśmy jednoznacznie to przecięli. Uwolniliśmy, a przede wszystkim spowodowaliśmy, że ten dostęp dzisiaj jest bezpieczny i odbywa się poprzez zarządzanie państwa polskiego.
Panie ministrze, podejmowane są wciąż nowe inicjatywy dotyczące budowy nowej drogi wodnej przez Mierzeję Wiślaną. Trwają różnego rodzaju prace, bo ta budowa tego kanału i trasy całej żeglugowej przebiega etapami.
Oczywiście to proces, który był przez nas dokładnie określony i sfinansowany. Pierwszy element, który zakończył się w zeszłym roku, to właśnie swobodne i bezpieczne przejście przez Mierzeję Wiślaną. Kolejne to już kończone obecnie prace związane z pogłębieniem Zalewu Wiślanego i modernizacja rzeki Elbląg. Przy okazji został zbudowany nowy most w Nowakowie, również który stanowi część drogi wodnej. On jest mostem takim, jakie zostały wybudowane na Mierzei, a więc obrotowe i pozwalające na wejście właśnie tych dużych jednostek do portu w Elblągu. Uzyskanie swobodnego dostępu jest niezwykłą szansą, przede wszystkim rozwojową, bo dzisiaj rozwój gospodarki portowej, przede wszystkim w zakresie właśnie transportu morskiego, jest kluczowy i daje ogromne szanse państwu polskiemu.
Panie ministrze, ambitne plany rządu, aby utworzyć czwarty port na Bałtyku w Elblągu, natomiast włodarz tego miasta z poparciem Platformy Obywatelskiej, jak małe dziecko, mówi nie, bo nie.
Niestety nie ma Elbląg dobrego gospodarza. Ja przypomnę tylko, pan prezydent jest właścicielem tego portu i robi wszystko, aby nie rozwijać tej inwestycji. Przede wszystkim realizować modernizacji nabrzeży, które leżą w jego gestii. Myśmy przygotowali specjalny fundusz na tą okoliczność. To przypomnę, 100 milionów, które jesteśmy w każdej chwili w stanie i chcemy zainwestować właśnie w port w Elblągu. W ten sposób uruchomimy te nabrzeża, które dziesiątki lat stały nieużywane do przeładunków, a tym samym do dużego zarobku, który będzie trafiał do Elblążan. Ja ze zdziwieniem coraz przyjmuję informacje, które kieruje prezydent Elbląga, że nie poczuwa się, nie chce realizować tych inwestycji, bo to jest po prostu marnowanie szans, które dzisiaj pojawiły się po tylu latach i dają ogromne możliwości, a przede wszystkim dają szansę na podniesienie standardów i w końcu rozwijanie tej części Polski.
Inicjatywa ze strony polskiego rządu kierowana do prezydenta Elbląga była parokrotnie, panie ministrze.
No tak, ja wielokrotnie kierowałem przede wszystkim programy, ale i również porozumienia wszelkiego rodzaju w tym zakresie. No, one trafiały w pustkę i trafiają w pustkę. Oczywiście my nie możemy pozostawić tej sprawy od tak, bo prezydent nie poczuwa się, to nie będziemy realizować inwestycji. My tą inwestycję zrealizujemy. Oczywiście zrealizujemy ją z operatorami, którzy chcą współpracować. Jest ogromne zainteresowanie tymi terenami. Jest również obecnie u funkcjonujących na tym terenie operatorów ogromna chęć na modernizację tych nabrzeży, pogłębienie swoich torów. Natomiast no niestety na pewno nie mogą liczyć na przychylność prezydenta, ale chcę jeszcze raz zapewnić, my jesteśmy gotowi do daleko idącej współpracy.
Z Mierzei Wiślanej przenieśmy się do województwa zachodniopomorskiego. Za rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u całkowicie odwrócono się plecami do gospodarki morskiej. Zamknięta stocznia szczecińska, ledwo dyszące porty, wstrzymywanie realizacji budowy gazoportu i wiele, wiele innych spraw. Panie ministrze, województwo zachodniopomorskie otrzymało nowy zastrzyk i wiele spraw udało się uratować i przywrócić do funkcjonowania, choć to nie było łatwe.
To był niezwykle zły i trudny okres dla Pomorza Zachodniego za czasów rządu Tuska. W zasadzie przekreślił całkowicie rozwój tej części Polski. No, dzisiaj wiemy, że działo się to pod wpływem sterowań, które płynęły z Berlina. to, co działo się chociażby w przypadku wieku emerytalnego, ustalanie w wysokości z Angelą Merkel, to czubek góry lodowej, bo właśnie w Szczecinie na zachodnim Pomorzu można było widzieć, jak po kolei skreślane są inwestycje. Ja przypomnę tylko budowa toru 12,5 metra, który nie był i Donald Tusk nie chciał go realizować. To oczywiście opóźnienia w przetargach, a przede wszystkim w realizacji gazoportu. To również element przecież hamujący rozwój zachodniego Pomorza, a przede wszystkim to, co działo się w stoczni, a więc straszna ustawa, haniebna, likwidująca przemysł stoczniowy. Przemysł, który dzisiaj odradza się, bo tak jak wielokrotnie to wskazywałem, wszystkie doki w stoczni Gryfia są pełne. Są pełne również polskich armatorów, bo polscy armatorzy, czyli Polska Żegluga Bałtycka czy Polska Żegluga Morska, to oni remontują swoje statki w tej stoczni. Na bramie stoczniowej wiszą oferty pracy właśnie dla stoczniowców, dla dokerów, dla wszelkich rodzaju zawodów, które są dzisiaj poszukiwane w przemyśle stoczniowym i są po prostu poszukiwane również w Szczecinie. To obrazek, który był niemożliwy za czasów naszych poprzedników. Tu przewidziano tylko i wyłącznie jedno rozwiązanie. Zwolnienia i emigracja. Tak rozkładano tą branżę, tak rozkładano przemysł stoczniowy i to robiono bardzo świadomie i dzisiaj już wiemy, że przy udziale również Berlina.
Panie ministrze, strona niemiecka tak się rozpanoszyła za rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, że również i dzisiaj w gospodarce morskiej, w inwestycjach realizowanych w województwie zachodniopomorskim państwo polskie doświadcza bezczelnej ingerencji strony niemieckiej.
No codziennie zderzamy się z tego typu działaniami. Przede wszystkim wiąże się to z inwestycjami, które prowadzimy na Odrze, a więc cały proces budowy ostróg, pogłębień czy modernizacji. Tutaj nawet użyto polskich sądów, te polskie sądy, które dzisiaj blokują, chcą zamykać elektrownię w Turowie, również chcą wstrzymywać realizację inwestycji na Odrze. Ale nauczyliśmy się z tym walczyć. Te inwestycje przebiegają bez żadnych kłopotów. Będą zrealizowane do końca roku i Odra stanie się, jest dzisiaj już można powiedzieć, pierwszą drogą wodną, która łączy Polskę z Europą Zachodnią, a drugim elementem to jest oczywiście budowa terminala kontenerowego w Świnoujściu, który będzie i stanowić będzie również konkurencję dla strony niemieckiej, dlatego robią wszystko, aby zahamować tą inwestycję. Również wykorzystując przecież platformę, bo już mamy deklarację jednej z posłanek, że ta inwestycja, jeśli dojdą do władzy, zostanie zahamowana. No trudno dopatrywać się innych powodów, jak tylko tych, które płyną z Berlina.
Panie ministrze, 15 października Polacy zadecydują o przyszłości Polski. To ważne wybory.
To są ogromnie ważne wybory, ponieważ Polska dzisiaj stanowi no niezwykle ważny element gospodarczy na mapie Europy. Rozwijamy się w niezwykłym tempie. Widać to przede wszystkim po polskich portach, które zwiększyły w przeciągu 10 lat o 140% swoje przeładunki. Nowi operatorzy, nowe nabrzeża, nowa specyfika w ogóle funkcjonowania tej branży, ale i również rozwój, który był hamowany za naszych poprzedników, no daje ogromne efekty właśnie w postaci przychodów chociażby do budżetu, bo przypomnę, porty przynoszą rocznie około 30 miliardów złotych do polskiego budżetu tylko z tego powodu, że przeładowują towary, a te towary nie są przeładowywane chociażby w Hamburgu. Dlatego też tak duże naciski, które dzieją się ze strony naszych zachodnich sąsiadów. No i myślę, że to będzie używane również w zakresie tego wszystkiego, co będzie robił Tusk, jeśli dojdzie do władzy. Dlatego też niezwykle ważne wybory pod kątem przyszłości Polski i Polaków.
Panie ministrze, pan kandyduje w tych wyborach.
Tak, jestem liderem na Pomorzu Zachodnim. To wielki zaszczyt dla mnie, realizując te zadania, których podjęliśmy się. A mamy bardzo ważne zadanie do wykonania, bo przecież tor podejściowy do nowego portu, który będzie całkowicie omijał stronę niemiecką, budowa właśnie infrastruktury offshore'owej, kontenerowej czy masowej w zakresie właśnie portu Szczecin-Świnoujście, będą kluczowe dla rozwoju nie tylko regionu, ale i Polski. To są zadania, które chciałbym, ale które musimy wykonać w tym zakresie. Dlatego wszystkich Państwa bardzo proszę o głos.
Bardzo dziękuję, panie ministrze. Życzę powodzenia stopy wody pod Kilem. Wszystkiego dobrego. Bóg zapłać.
Bóg zapłać z panem Bogiem.
Rozmawialiśmy w aktualnościach dnia z panem ministrem Markiem Grubarczykiem, wiceministrem infrastruktury, pełnomocnikiem rządu do spraw gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej, liderem listy Prawa i Sprawiedliwości w Szczecinie i w okolicznych okręgach. Pozdrawiam bardzo gorąco, panie ministrze.